Obecnie studiujemy tę część psalterza, w której znajduje się kilkanaście psalmów Asafa. Asaf był poetą i muzykiem, tworzącym w tym samym czasie co król Dawid. Rozpoczęliśmy od lektury najbardziej znanego psalmu Asafa, psalmu 73, z którego pochodzą słowa: Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją. A dzisiaj chcemy medytować nad treścią trzech dalszych psalmów autorstwa Asafa. Są to psalm 80, 81 i 2. Psalm 80 to wołanie do Boga jako do pasterza, przewodnika ludu Bożego. Psalm ten otwierają następujące słowa. Posłuchaj, pasterzu Izraela, ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa, ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij przed Efraimem, Beniaminem i Manasesem. Wzbudź twą potęgę i przyjdź nam na pomoc. Psalmista woła: Panie, przyjdź nam na pomoc. Pasterzu, prowadź nas. O pomoc wołały dzieci Izraela w czasie całej wędrówki przez pustynię i w czasie zdobywania ziemi obiecanej. Po pustyni prowadził ich Pan w obłoku i słupie ognia. A gdy wyruszali w drogę, na czele ich pochodu znajdowała się Arka Pańska, skrzynia przymierza. Jako pierwsze szły za Arką plemiona Efraima, Beniamina i Manasesa. Być może dlatego właśnie te pokolenia Izraela wymienia Asaf. Gdy Jozue wkraczał do ziemi obiecanej, jako pierwsza przeprawiała się przez Jordan Arka Przymierza. Wody Jordanu rozstąpiły się, gdy kapłani niosący Arkę zanurzyli stopy przy brzegu. Potem cały Izrael przeprawiał się przez Jordan, a kapłani z Arką Pańską stali na suchym dnie w środku Jordanu. Był to znak, że Pan wprowadza swój lud do ziemi obiecanej. Zapowiedział to Jozue, przywódca Izraela, następca Mojżesza. Skąd Jozue miał pewność, że Pan w tak wspaniały sposób poprowadzi lud izraelski w walce o Kanaan? Gdyż ukazał mu się przedtem prawdziwy przywódca, rzeczywisty dowódca wojsk izraelskich. Sam Pan, Jezus Chrystus, w postaci przedwcielonej rozmawiał z Jozue. To On prowadził swój lud. To On jest pasterzem, pasterzem Bożego stada. Zwróćmy uwagę na następne słowa psalmisty. Woła on: O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Już kilkakrotnie mówiliśmy, że gdy w psalmach mowa jest o Bożym obliczu, jest to wskazanie na Jezusa, na Bożego Syna, dzięki któremu możemy widzieć, jakim jest Bóg Ojciec. Nasz Zbawiciel, Chrystus, ukazuje nam miłość Ojca i odnawia nas, odradza, zbawia. Jakże wspaniała jest modlitwa psalmisty: O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Asaf woła do Pana w imieniu całego ludu izraelskiego. Lamentuje i żali się, jak czytamy dalej: Panie, Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli? Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami. Niezwykłe słowa. Nakarmiłeś swój lud chlebem płaczu. Obficie napoiłeś go łzami. Tak, naród żydowski wylał wiele łez. Przecierpiał bardzo wiele. Być może inny naród, doświadczany tak bardzo jak Izrael, zostałby zniszczony. Być może zostałby zlikwidowany, usunięty z oblicza ziemi. Ale naród żydowski przetrwał. Bóg ochrania swój lud. Dlaczego lud izraelski musiał tak wiele wycierpieć? Dlaczego cierpi nadal? Bo jest inny. Jest biblijnym narodem wybranym, narodem przymierza, narodem Bożych obietnic. Ta inność, ta wyjątkowość narodu żydowskiego wywołuje agresję, nienawiść wielu narodów na przestrzeni historii, a także niestety współcześnie, dzisiaj. Naród żydowski cierpi także z powodu nieposłuszeństwa względem Pana, swego pasterza. Możemy tu przypomnieć słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii Łukasza. Płacząc nad Jerozolimą, Jezus wołał: gdybyś i ty poznało w tymto dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Pan doświadcza i smaga swój lud. Pan oczekuje posłuszeństwa. W 8 wierszu czytamy ponownie: Boże zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. To wołanie o odnowienie, o łaskę zbawienia powtarza się w psalmie jeszcze raz, na zakończenie. Jest to najważniejsze wołanie, najważniejsza część modlitwy Asafa. Pamiętamy, iż pogodne oblicze Boga to twarz Mesjasza Izraela. To twarz Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Psalmista wspomina Boże dzieła pośród Izraela. Wyprowadzenie z niewoli egipskiej, wprowadzenie do Kanaanu. Czytamy: wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu i to On usunął ludy pogańskie z Kanaanu, by tam osadzić swój lud. Psalmista ukazuje tu poprzez obraz winorośli niezwykłe wydarzenia. Przygotowałeś dla niej grunt. Ona zapuściła korzenie i napełnia ziemię. Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi. Swe latorośle rozpostarła aż do morza, a swoje pędy aż do rzeki. W czasie rozkwitu Królestwa Izraela, zapanowania Dawida, państwo żydowskie sięgało od Morza Śródziemnego aż po rzekę Eufrat. Ale Królestwo Izraela, winnica Pana, troskliwie otoczona murem Bożej opieki, została zburzona i wydana na pastwę nieprzyjaciół. Asaf woła: dlaczego jej mury zburzyłeś, tak że zrywa z niej grona każdy, kto przechodzi drogą, że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają? Powróć, o Boże zastępów, wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Dlaczego tak się stało, że winnica Pana, państwo żydowskie, zostało pokonane i spustoszone? Z powodu nieposłuszeństwa ludu i przywódców Izraela, z powodu grzechów, które popełniali Izraelici, podobnie jak ludy pogańskie zamieszkujące Kanaan przed nimi. W końcowej części psalmu Asaf woła: niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. Niezwykłe słowa. Kim jest ów mąż prawicy Pana? To Mesjasz, Chrystus. Jezus zasiada po prawicy Ojca w niebie, jak Dawid świadczy w psalmie 110. Rzekł Pan Panu memu: siądź po mojej prawicy, aż położę wszystkich mych nieprzyjaciół u stóp Twoich. Ewangelii Mateusza czytamy, że Pan Jezus powołał się na te właśnie słowa psalmu, gdy uczeni w piśmie pytali Go, na jakiej podstawie Jezus stwierdza, iż jest Mesjaszem. Jezus postawił im wtedy pytanie: jak to jest możliwe, że Dawid nazywa Mesjasza swoim Panem, skoro jest on jednocześnie synem Dawidowym? Jedynie w Jezusie, Mesjaszu z linii Dawida, wypełniają się te słowa proroctwa. Syn Dawidowy jest Panem Dawida, jego Zbawicielem. Asaf woła: niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. Nie ulega wątpliwości, że w tych słowach zawarta jest zapowiedź nadejścia króla z linii Dawida, Mesjasza Izraela, Jezusa Chrystusa. Na koniec psalmista woła: Panie, Boże zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. To już trzeci raz słowa te jak refren powtarzają się w tym pięknym psalmie Asafa. Twarz Boga, pogodne oblicze Pana. To oblicze Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Dzięki Niemu możemy widzieć naszego niebiańskiego Ojca. Tylko On może nas odnowić i sprawić, że dostąpimy zbawienia. Następny psalm Asafa, psalm 81, można nazwać pieśnią wyzwolenia. Rozpoczyna się wspaniałym wezwaniem: radośnie śpiewajcie Bogu naszej mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba. Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę. Dmijcie wróg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty. Psalmista nawiązuje do dnia świątecznego, dnia, w którym wierny lud oddaje cześć swemu Panu, Bogu Najwyższemu. Asaf wzywa: dmijcie wróg na nowiu. Wiemy, że w czasie święta namiotów dęto wrogi i trąbki. Także święto to nazwano także świętem trąbek. Na początku roku żydowskiego obchodzono uroczyście cztery wielkie święta: święto Paschy, święto Pięćdziesiątnicy, święto Pierwocin i święto namiotów. Jest w tych świętach zawarta zapowiedź całej historii zbawienia. Dopełnieniem tej historii będzie pojawienie się Mesjasza, Chrystusa, przychodzącego powtórnie na ziemię, a poprzedzi je, jak zapowiada Księga Apokalipsy, dźwięk trąby Bożej. Będzie to wielki dzień dla wszystkich wierzących. Będzie to wielki dzień dla Izraela. Psalmista woła w imieniu Pana: w ucisku wołałeś, a ja Cię ratowałem. Odpowiedziałem Ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem Cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę Cię napomnieć, abyś posłuchał mnie, Izraelu. Nie będzie u Ciebie Boga obcego. Cudzemu Bogu nie będziesz oddawał pokłonu. Pan przypomina swemu ludowi o wydarzeniach z przeszłości, ażeby wezwać lud do gotowości, do oczekiwania na wydarzenia, które mają dopiero nastąpić. Pan zapowiada: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko usta, abym je napełnił. Jest to wspaniała obietnica dana Izraelowi. Bóg wyprowadził swój lud z niewoli i obiecuje, że zaspokoi wszelkie potrzeby swoich dzieci w każdym czasie, a ostatecznie w czasach końca. Dla nas zawarta jest tu także wspaniała lekcja duchowa. Bóg, Zbawiciel, wyrwał nas z niewoli grzechu i obiecuje, że będzie nas obdarzał wszystkim, czego nam potrzeba, że będzie obsypywał nas wszelkimi duchowymi błogosławieństwami niebios. Otwórz szeroko usta, abym je napełnił, wzywa każdego z nas pełen miłości Bóg. Bóg, który daje nam wolność, życie wieczne. Zbawiciel, który oddaje swoje życie, by nas odkupić, wyzwolić. Czy nie jest to wspaniały, wielki, pełen łaski i mocy, żywy Pan? On wzywa Ciebie i mnie. Otwórz szeroko usta, abym je napełnił. Następny, ostatni już z rozważanych przez nas dzisiaj psalmów Asafa, psalm 82, to kolejna pieśń prorocza. Pieśń, która zapowiada Boży sąd nad Izraelem i ocalenie wiernej resztki ludu Bożego. Psalm ten zapowiada szczególnie surowy sąd nad sędziami, ludźmi odpowiedzialnymi za wymierzanie sprawiedliwości na ziemi, często jednak przekupnymi i krzywdzącymi bliźnich, a szczególnie ubogich. Psalm ten ma charakter karcącej mowy prorockiej. Najpierw w prorockiej wizji ukazuje się Bóg w otoczeniu dworu niebieskiego, określanego mianem synów bożych lub po prostu bogów. Czytamy w pierwszym wierszu psalmu 82. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów. Pośrodku bogów sąd odbywa. Sąd, o którym mowa, dotyczy niesprawiedliwych, nieuczciwych sędziów. Czytamy dalej. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Odpowiedzialność sędziów, zarówno w Izraelu, jak i w każdym narodzie, w każdym państwie, jest to odpowiedzialność ogromna. Zadaniem sędziów jest bowiem wymierzanie sprawiedliwości, troszczenie się o to, by przestrzegane było przez wszystkich prawo, sprawiedliwe prawo. Jeśli sędzia jest przekupny, zamiast stróżem prawa, staje się rzecznikiem bezprawia, ucisku. Psalmista wzywa sędziów w imieniu Pana. Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go z ręki występnych. Zadaniem sędziego jest obrona niewinnych, troska o dobro wszystkich, a w tym przede wszystkim ubogich. Kiedy Jezus Chrystus pojawi się na ziemi jako sędzia, będzie obrońcą skrzywdzonych, uciskanych, biednych, osieroconych. Dzisiaj zadanie to, zadanie obrony pokrzywdzonych, ubogich, słabych, powinni wypełniać sędziowie. Tak czy inaczej, ostatecznie sprawiedliwości stanie się zadość. Niesprawiedliwi, przekupni sędziowie zostaną surowo ukarani. Natomiast ubodzy i nieszczęśliwi zostaną pocieszeni. Dokona tego Jezus, sprawiedliwy sędzia, potężny i miłosierny Pan. Sąd, o którym mówi Asaf, nabiera w drugiej części psalmu 82 wyraźnych cech eschatologicznych. W piątym wierszu czytamy: lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach, cała ziemia chwieje się w posadach. Ziemia chwiejąca się w posadach to obraz ziemi w czasach ostatecznych. Widzimy, że świat zmierza ku upadkowi. Chwieją się w posadach systemy wartości. Szerzy się bezprawie. Narasta przestępczość, niemoralność. Psalmista wzywa sędziów, by przeciwstawili się bezprawiu. Wydając wyroki, sędziowie są przedstawicielami Boga. Niejako w Jego imieniu dokonują osądu ludzi, którzy postępują źle. Dalej w psalmie znajdujemy takie niezwykłe słowa. Ja rzekłem, jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. Wiemy z relacji Ewangelisty Jana, że Jezus zacytował te właśnie słowa w rozmowie z uczonymi żydowskimi. Pan Jezus podkreślił w ten sposób, jak wielką odpowiedzialność ponoszą ci, którzy oceniają i osądzają drugich. Powinni czynić to zawsze z modlitwą i zawsze sprawiedliwie, gdyż wydając wyrok, stają się niejako reprezentantami samego Boga. Ja rzekłem, jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego, lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie. Pan ostrzega wszystkich sędziów, wszystkich przywódców, że zostaną kiedyś rozliczeni ze swojej pracy i swojego życia. Wydają wyroki w imieniu Boga i w tym sensie są niejako bogami dla innych, ale są przecież śmiertelnymi istotami ludzkimi. Są grzesznikami i ostatecznie staną przed Bożym sądem, gdzie będą musieli zdać sprawę ze swego postępowania. Biada tym, którzy byli niesprawiedliwi, przekupni, skorumpowani, nieuczciwi. Bóg ukaże ich surowo. Ostatecznej oceny życia każdego człowieka dokona żywy Bóg, sprawiedliwy, potężny sędzia. W końcowych słowach psalmu Asaf woła: O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszelkie narody są Twoją własnością. Te słowa to modlitwa, prośba o sprawiedliwość, prośba o nadejście Bożego Królestwa. Wraz z Asafem możemy modlić się słowami kończącymi ten piękny, wspaniały psalm. O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszelkie narody są Twoją własnością.